Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Dzisiaj w audycji o chorobie otyłości, o tym, kiedy nie jest to tylko dodatkowe kilka kilogramów, ale poważna choroba, którą warto leczyć holistycznie. Moimi Państwa gośćmi będą dzisiaj dietetyk kliniczny, psychodietetyk Beata Osowska-Dorosz, psychiatra dzieci i młodzieży Marta Herstowska oraz Łukasz Kaska, od 20 lat chirurg beriatra. Zapraszam już za kilka minut. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka. Tak jak powiedziałam kilka minut temu, dzisiaj porozmawiamy o chorobie otyłości i zajęciu się nią w taki sposób holistyczny. Ze mną i z Państwem w studiu dzisiaj dietetyk kliniczny, psychodietetyk pani Beata Osowska-Dorosz, psychiatra dzieci i młodzieży pani Marta Herstowska oraz pan Łukasz Kaska, od 20 lat chirurg beriatra. Jak wskazują badania, liczba osób otyłych rośnie z roku na rok, ale ta wiedza na temat otyłości też z roku na rok jest coraz większa i coraz bardziej powszechna. Dlaczego to się tak wyklucza?
Bo my podejmujemy taki podstawowy błąd. Znaczy nie my jako specjaliści, ale gdzieś tam pacjenci. Wydaje im się, że otyłość trzeba odchudzać. Natomiast otyłość trzeba leczyć. I wydaje mi się, że to może, z tego może wynikać ten problem, że im jest większa otyłość, tym my więcej mówimy o odchudzaniu, tym więcej pojawia się nowych diet, nowych produktów, tym więcej pojawia się informacji w internecie, często bardzo niesprawdzonych, a nikt nie mówi tym pacjentom, że otyłość trzeba wyleczyć, że trzeba udać się do specjalisty, że trzeba naprawić swoją relację z jedzeniem, że trzeba gdzieś tam przewertować takie swoje też przekonania do jedzenia, bardzo często wynikające, które się tworzyły jeszcze w dzieciństwie, z których my w ogóle nie zdajemy sobie sprawy, że coś tak właściwie jest nie tak. Mhm. I wydaje mi się, że w momencie, kiedy my zaczniemy bardziej promować to leczenie otyłości, mówić głośniej o tym, że to jest potrzebny dietetyk kliniczny, psychodietetyk i oczywiście psychiatra, chirurg, lekarz, internista, diabetolog i cała tak naprawdę tutaj armia specjalistów, to myślę, że dopiero wtedy my gdzieś tam uda nam się na te statystyki wpłynąć.
Warto też tutaj podkreślić, że pacjent, który trafia do nas z problemem otyłości, bardzo często niesie za sobą bardzo wysoki poziom takich wyrzutów sumienia, poczucia winy. Bardzo często dostaje od komunikaty takie od społeczeństwa, że przecież to jest takie proste, zacznij się ruszać, zacznij dietę. Natomiast mamy takie doświadczenie, że ci pacjenci średnio 17 razy w ciągu życia próbują być na diecie. Ten efekt utrzymania zredukowanej wagi, jeżeli w ogóle udaje się utrzymać, to jest to maksymalnie kilka miesięcy. I też wydaje mi się, że z pacjenta chcemy w pierwszym takim kontakcie zdjąć poczucie winy i powiedzieć mu, że on cierpi na chorobę otyłościową. Mm-hmm. Że to nie jest otyłość jako pewna forma, nie wiem, zaniedbania. Że to nie jest wina pacjenta. Tutaj Łukasz bardzo często właśnie, pewnie zaraz o tym powie, mówi pacjentom właśnie o tym, że to jest choroba, do której, tak jak Beata powiedziała, trzeba się odnieść i trzeba jakby całym zespołem, ale zespołem wielodyscyplinarnym się zająć, bo i to już sprawia, że pacjent robi takie uff i nabiera jakby też takiego przekonania, że damy wszyscy radę zespołowo.
A często ci pacjenci podejmują próby, które my na przykład jako specjaliści wiemy, że z fizjologicznego punktu widzenia one nie miały prawa się udać. Po prostu.
Jako opieka zdrowotna marnujemy czas, bo choroba otyłościowa to jest choroba, która polega na zaburzonym sygnałowaniu między przewodem pokarmowym, tkanką tłuszczową, a mózgiem, a konkretnie ośrodkiem, który zawiaduje nie tylko o samym akcie jedzenia, ale też postrzeganiu jedzenia i my musimy ten organizm troszkę oszukać. To jest konsekwencja tego, że ten system regulacyjny powstał w czasach, kiedy dostępność do jedzenia była słaba, nie było centralnego ogrzewania, nie było sklepów i ten system wolniej się rozwija niż zmienia się cywilizacja. I człowiek nie ma szans. Nie ma szans z tą chorobą. Każda dieta powoduje, że idzie pod prąd właściwie naturze i my zbyt późno podejmujemy decyzję o takim mocnym leczeniu, które jest jedyne skuteczne, czyli mówię tutaj o leczeniu bariatrycznym, wspomaganym przez leczenie wielodyscyplinarne. Jest taki trójkąt, który mówi o tym, że najpierw powinno się podjąć próby leczenia dietą, wysiłkiem fizycznym, później lekami, później jakimiś zabiegami takimi mało inwazyjnymi, a dopiero później wkracza leczenie operacyjne. I to skutkuje, że ten pacjent jest za lekki, ten jest za młody, ten nie spełnia jakichś tam kolejnych warunków i przez to oni się obijają o lekarzy kilkanaście razy, zanim trafią do chirurga. Sami wiecie Państwo, na pewno to widać, na pewno od kogoś to słyszeliście już, że po leczeniu operacyjnym ta zmiana jest bardzo, bardzo widoczna.
Kiedy jest ten moment, że my możemy sami jeszcze schudnąć, bo to tylko kilka kilogramów, a kiedy powinna zapalić się nam ta czerwona lampka, że no nie, już sami nie damy rady i to już jest takie leczenie, że powinniśmy udać się do specjalisty?
To właściwie ta czerwona lampka to się bardzo szybko powinna zapalić. Pacjenci stosując jakąś dietę, szczególnie jeżeli to jest dieta, która jest proponowana przez dietyka, który nie jest związany z bariatrią, ona powoduje więcej szkody niż pożytku. Czyli powoduje to, że pacjenci tracą na przykład 10 kg, 15 kg, a później...
Efekt jojo?
Efekt jojo. Ten efekt jojo to jest, nie wiem, porównam do tego, jak wsadzamy naszą głowę pod wodę i próbujemy wytrzymać bez powietrza i później wynurzamy się na powierzchnię i nie trzymamy dalej tego powietrza w sobie, tylko zaczynamy gwałtownie oddychać. To samo jest z jedzeniem. Ten mechanizm, po prostu ten sygnał jest tak się nasila, że później nie jesteśmy w stanie się powstrzymać przed jedzeniem. Jestem zdania, że jeżeli jest to BMI 35, teraz nawet wskazania są jeszcze szybciej, wtedy kiedy pojawiają się choroby towarzyszące lub konsekwencje takiej otyłości, to właściwie nie ma co czekać. Każde 2 lata życia w otyłości patologicznej skraca nam o 1 rok życia.
Ale też zabiera tak naprawdę komfort życia psychicznego. Takie nasze doświadczenia, które nabieramy nie tylko w pracy z osobami dorosłymi, ale też z dziećmi i z młodzieżą, którzy zmagają się z chorobą otyłościową, pokazują, że 40% pacjentów z otyłością patologiczną to pacjenci, u których nie są zdiagnozowane zaburzenia psychiczne. Głównie myślę tutaj o epizodzie depresji i zaburzenia odżywiania. Tak? Pacjenci bardzo często mają okresy w swoim życiu, kiedy występowała u nich bulimia, kiedy pojawia się binge eating, czyli taki zespół kompulsywnego jedzenia. Jedzenie służy nam, pełni w życiu każdego z nas tak dużą ilość ról, że bardzo często nie jesteśmy w stanie jakby się odciąć od tego, tak? Można pacjentowi, ja zawsze mówię, że pewna forma uzależnienia to jest uzależnienie, tak? Jedzenie jest pewną formą uzależnienia, ale najtrudniejszą do pracy. Dlaczego? Można bez papierosów, bez alkoholu, bez jakichś innych używek żyć, natomiast bez jedzenia nie jest to możliwe, tak? I to dlatego też potęguje taką trudność. Ja bym chciała tutaj jakby też spojrzeć, powiedzieć 2 zdania w kontekście jakby leczenia choroby otyłościowej u młodzieży, bo tutaj właśnie staramy się właśnie z całym zespołem rozbudowywać też ten model opieki takiej wielodyscyplinarnej, takiego holistycznego podejścia do otyłości u dzieci, u młodzieży, gdyż dla mnie jest to najbardziej krytyczny moment życia, kiedy młody adolescent wchodząc w dorosłość tak naprawdę każdego dnia zmaga się z oceną lustra społecznego, z komunikatami pod tytułem jesteś gruby, jesteś beznadziejny. Te osoby z bardzo wysokim potencjałem poznawczym bardzo często nie podejmują wyzwań, które są adekwatne do ich możliwości i trafiają do nas, do mnie nie z powodu otyłości i zaburzeń jedzenia, tylko z tego powodu, że przestają chodzić do szkoły, że rozpoznajemy u nich depresję, że podejmują zachowania autoagresywne, tak? Myślę sobie tutaj o okaleczaniu. I mają nadal zupełny brak akceptacji. I jak słyszę od lekarzy, od pediatrów, od lekarzy rodzinnych komunikaty do takich dzieci, jesteś za duży, przestań jeść, no to rodzi się we mnie absolutna niezgoda i bunt. I to jest taka grupa pacjentów, która mam wrażenie najbardziej wymaga takiego zaopiekowania się.
Jakie najczęściej pojawiają się zaburzenia odżywiania?
Nasi pacjenci już, tak jak tutaj Marta mówiła, oni byli na wielu różnych dietach, u wielu dietetyków i najczęściej to ich leczenie polegało na tym, że dostawali jadłospisy. Generalnie zawsze jakaś była sztywna taka reguła. A to, co na przykład my widzimy, to, że ci pacjenci w ogóle nie potrafią na przykład odróżniać tego głodu fizjologicznego od emocjonalnego. To jest to, co Marta mówiła, że tutaj ten wpływ emocji, ale nie tych silnych, nie mówimy wcale o takim stresie, tylko o emocjach typu zmęczenie, natłok obowiązków. Więc to są takie proste rzeczy, które każdy z nas doświadcza na co dzień, a większość naszych pacjentów naprawdę nie zdaje sobie sprawy z tego, że to wpływa na ich apetyt, że po prostu ja wracam do domu, zjadłam obiad, ale jestem zmęczona, to był trudny dzień i wtedy ta myśl, że coś dobrego by się zjadło, ona lubi się pojawiać. My tego nie klasyfikujemy jako zaburzenie odżywiania, ale uważam, że warto o tym wspomnieć, bo to jest tak często spotykane u naszych pacjentów, że nie ma klasyfikacji, ale myślę, że też warto o tym tutaj mówić.
Wkraczam znowu z tymi mechanizmami, bo to wcale nie musi być przykra emocja, ból czy cierpienie. Może to być nuda na przykład. my jak jemy, to im więcej zjemy, im bardziej kalorycznie zjemy, tym bardziej indukujemy nasz układ nagrody. To jest takie komórki rozproszone w mózgu, które wydzielają hormony, które są zawarte w lekach przeciwdepresyjnych i po prostu odczuwamy ulgę, czy nawet czujemy się dobrze po posiłku, te problemy gdzieś tam ustępują. W kinie wiedzą, co robią, że sprzedają nam popcorn i nachosy, bo tam następuje wahanie ciśnienia, które my sobie pięknie regulujemy właśnie jedząc w kinie. I to jest coś, co też popycha nas, bo nie tylko osoby otyłe, do jedzenia. To jest jeden z mechanizmów też.
I on jest jeszcze taki potęgowany przez różne takie zachowania z dzieciństwa, tak? No bo co jak dziecko ma fajny czerwony pasek, to co robimy jako rodzice? Zabieramy na lody, nie? Jak osiągnęło coś fajnego, albo jest jakiś miły dzień, fajna wycieczka, to my rodzice mamy taką tendencję do popuszczania. Dobra, jest miły dzień, jest fajnie, miło, to już tam machnę ręką i zgodzę się na te gofry, chipsy, tak? Ale czasami też karamy jedzeniem, nie? Bo na przykład,
jedz szpinak.
Tak, ale to jest bardzo fajny przykład tego takiego negatywnego warunkowania, że wiemy, że to, co jest zdrowe, to już musi być gdzieś nacechowane troszeczkę negatywnie, to już dziecko musi być przymuszone, ale też jak się nie zachowa tak, jak my chcemy, bo się rozpłakało w sklepie, to my nie kupimy już mu tych cukierków, nie? Więc nie dość, że mamy tutaj jeszcze fizjologię, do tego nam dochodzi jeszcze to, co wynosimy z domu, to, co wynosimy z naszego środowiska i bardzo trudno to rozerwać.
Jeszcze dochodzi do tego całe takie utrzymywania więzi poprzez jedzenie. Że o wiele trudniej na przykład zaimponować w jakimś gronie poprzez konwersację, bo trzeba się wysilić, natomiast o wiele łatwiej jest w jakimś gronie jeść i się śmiać na przykład tylko, nie? No weź tu odmów babci na Wigilii, musimy jeść wszyscy, prawda, i czujemy się wtedy dobrze.
Ktoś dostaje diagnozę, że jest otyły i powinien się leczyć. Od czego to leczenie zacząć? Jak ten mechanizm powinien ruszyć?
Zdecydowanie od edukacji. Czyli trzeba uświadomić człowieka, który ma chorobę otyłościową. Po pierwsze, że to nie jest jego wina, że jest chory. I jakie są mechanizmy tej choroby i jakie są sposoby leczenia, które jest najbardziej skuteczne. I jakie są też niebezpieczeństwa, ryzyka i niebezpieczeństwa złego, niewystarczającego wyniku odległego. I dlatego nie tylko tutaj mówimy o leczeniu operacyjnym, ale ze względu na to, o czym żeśmy teraz przed chwilą mówili, bardzo ważne jest wpływanie na takiego pacjenta poprzez edukację dietetyczną, psychologiczną, psychiatryczną. Nie doceniamy tego, że prawie każdy w naszych ankietach wykazał, że ma depresję. To ta edukacja i to edukacja holistyczna musi go doprowadzić, jeżeli są takie wskazania do operacji.
I w ogóle podejmowanie takich interwencji psychoedukacyjnych, zespołowych sprawia, że pacjent czuje się wreszcie zaopiekowany. Bardzo często mijają lata do momentu, kiedy pacjent trafi właśnie do takiego zespołu wielodyscyplinarnego i on zmaga się każdego dnia z wieloma takimi komunikatami. Lekarz internista zaczyna na przykład go straszyć, tak? Mówiąc, że jak pan nie schudnie, to będzie pan miał zawał, umrze pan tam z jakiegoś powodu, jakieś choroby metabolicznej. Pracy są, dostaje ta osoba takie komunikaty pod tytułem: wiesz, bo ja byłam w jakimś miejscu i udało mi się schudnąć, więc ten pacjent czuje się tak naprawdę bardzo mocno zagubiony. I w momencie, kiedy on otrzymuje diagnozę i wydaje mi się, że to jakby sprawia, że on też się bardzo mocno motywuje i warto jest myśleć właśnie o leczeniu bariatrycznym w kontekście takich zespołów wielodyscyplinarnych, ponieważ krąży wiele mitów dotyczących tego takiego ryzyka związanego właśnie też z operacjami. I bardzo często widzimy, że jeżeli pacjent jest po prostu zoperowany, to może wiązać się z dość wysokim ryzykiem niepowodzenia, tak? Ponieważ ja zawsze mówię, że to nie jest operacja bariatryczna, tylko pacjent wchodzi w proces bariatryczny, który zaczyna się długi czas przed zabiegiem i trwa tak naprawdę w takiej obserwacji wieloletniej. I pacjent po operacji ma tak samo zintensyfikowaną opiekę, zarówno taką właśnie psychologiczną, z taką dużą uważnością na zmienność nastroju, na uczenie pacjentów też takich mechanizmów regulacji emocji alternatywnych do jedzenia, tak? No bo jeżeli pacjent na sytuacje stresujące przed zabiegiem operacyjnym reagował kompulsywnością jedzenia, no to wyobraźmy sobie taką sytuację, że nagle traci pracę, rozstaje się z partnerem, no i jaki mechanizm? Trzeba nauczyć go tego, w jaki inny sposób kontrolować te emocje.
Teraz zapraszam na krótką przerwę i za chwilę wrócimy do rozmowy. Dzień dobry, Alicja Samolewicz-Jeglicka, audycja Więcej Sercem, jej barier i temat otyłości. Przypomnę, ze mną w studiu dietetyk kliniczny, psychodietetyk, pani Beata Sowska-Dorosz, psychiatra dzieci i młodzieży, pani Marta Herstowska oraz pan Łukasz Kaska, który od 20 lat jest chirurgiem bariatrą. Dlaczego profilaktyka nie przynosi skutków? Dlaczego nadal tyle osób zmaga się z otyłością?
To jest trudne pytanie, ale dyskryminacja tutaj chyba się jest na pierwszym powodem chyba. Czyli dyskryminacja, proszę zobaczyć, to jest taka dyskryminacja, która się ciągnie od takiego podstawowego poziomu, czyli w jakimś tam skupisku ludzkim w różnym wieku, począwszy właśnie od dzieci, które są szczególnie okrutne dla swoich rówieśników otyłych, a kończy się gdzieś na ministerstwach. Czyli wszyscy wiedzą, bo ten problem otyłości jest propagowany przez wiele, wiele lat i nawet wdrożone były programy do walki z tą otyłością, a mimo wszystko, czyli mamy na przykład, zbaczam trochę z tematu, ale mamy na przykład zgony, prawda? I na pierwszym miejscu mamy zgony z powodu epizodów ostrych sercowo-naczyniowych. Ale jeżeli się przypatrzymy bliżej tej grupie ludzi, która umarła, to 70, 80, 90% z nich jest otyłych. A podejrzewam, że 60% z nich jest otyłych patologicznie. I jakby nie ma takiego skupienia na tym, żeby się przyznać do tego problemu. 50% ludzi w Polsce ma otyłość. 700 tysięcy ludzi w Polsce ma wskazania do operacji, a operujemy ich 9 tysięcy tylko rocznie. Więc to są makabryczne liczby i te liczby będą wzrastać jeszcze. Trudno powiedzieć, dlaczego tak się nie
dzieje.
Pytanie
też, jak wygląda ta profilaktyka, bo jeżeli profilaktyka polega na tym, że idziemy do lekarza czy do dietetyka na NFZ, który ma przeznaczone na nas 10-15 minut i dostajemy broszurę, co wolno jeść, co nie wolno, to no, bardzo ciężko nazwać to profilaktyką. A z reguły tak to niestety wygląda. Te programy nie są skoncentrowane na taką opiekę właśnie dietetyczno-psychologiczną. No, uważam, że nasi pacjenci mają bardzo duży komfort, bo jednak my przeznaczamy im bardzo dużo czasu i staramy się jednak gdzieś tam podejść do nich bardzo indywidualnie, dlatego nie dostają gotowych tam, nie wiem, jadłospisów, kartek i grupowych spotkań z psychologiem. Natomiast z mojego doświadczenia dietetycznego tak to właśnie wygląda. Mówi się dzieciom, że nie wiem, no jabłko jest zdrowe, a chipsy są niezdrowe. Ale czy na pewno to wynika, te problemy z otyłością wynikają z niewiedzy, co jest zdrowe, co nie? Moim zdaniem niekoniecznie.
Jest dużo też takich tematów medycznych, że najważniejsza to jest na przykład onkologia. Oczywiście tak. Że najważniejsze to są ostre właśnie schorzenia sercowo-naczyniowe. Oczywiście tak. Ale pamiętajmy o tym, że otyłość jest odpowiedzialna zarówno za zwiększoną częstotliwość występowania nowotworów, częściej niż palenie papierosów teraz, tak? To samo z innymi schorzeniami. Otyłość patologiczna jest matką 280 paru chorób. I 18 z nich, to mógłbym teraz sypnąć już z rękawa, one skracają życie człowieka średnio o 15 lat. Także dziwi nas to, że pojawiają się zawsze, pomimo tego, że każdy sobie zdaje z tego sprawę. Nie wierzę w to, że ktoś nie zdaje sobie z tego sprawy, co ze sobą niesie otyłość patologiczna, ale zawsze pojawiają się jakieś ważniejsze tematy. Zobaczcie, pieniądze na przykład z KPO teraz na medycynę, na co idą? Na onkologię. Na co idą? Na echo serca na przykład. Natomiast są podejmowane próby, był jeden program, ten COSBAR, który właściwie się zwija teraz. Jest takie trochę niechciane, prawda?
Te liczby też, które pan powiedział, wydaje mi się też tak, że ci ludzie są też spychani na taki margines, że ciężko im wyciągnąć rękę w ogóle po pomoc, bo są, no tak jak pan powiedział, też i dyskryminowani, ale też tacy zahukani. Mhm.
Tak, no bo jest jakieś takie przeświadczenie, że no pacjent onkologiczny nie poradzi sobie bez lekarza, prawda? Pacjent kardiologiczny nie poradzi sobie bez lekarza. A pacjent z chorobą otyłościową powinien mi jeść i więcej się ruszać.
Dokładnie. Jest jeszcze taka wina na imię. To wszystko przez to, że się nie potrafił powstrzymać od jedzenia i jadł. I sam jest sobie winien i niech teraz sam się odkręci jakby tą sytuację. Oczywiście to jest niemożliwe.
Jeszcze patrząc na statystyki, o których mówił Łukasz, warto powiedzieć, że Polska jest krajem w Europie o największej dynamice wzrostu dzieci z otyłością w ostatnich latach. I tutaj w ogóle tak naprawdę ta grupa adolescentów, znaczy może adolescentów już bardziej, ale dzieci, oni nie mają sprawczości. Bardzo często wychowywani są w takich wzorcach kulturowych, rodzinnych, gdzie również jest otyłość. Tak? Młodzież, która trafia do nas, do procesu bariatrycznego, to najczęściej młodzież, rodzice, gdzie któryś z rodziców jest po operacji bariatrycznej. Natomiast średnio, jak patrzę na przykład na młodzież, która przychodzi do mnie i widzę jakby w lustrze rodzica i jego wzorce, i jego mechanizm regulacji emocji, no to jakby chciałoby się powiedzieć, że trzeba zająć się całym systemem rodzinnym, bo nie jesteśmy w stanie, wydaje mi się to bardzo trudne i takie też niemożliwe do zmiany, że jedna osoba w rodzinie nagle zaczyna jeść inaczej. Mm-hmm. Tak? Myślę, że to jest też ważne.
W przypadku właśnie nastolatków to jest jakby bardzo, bardzo ważne, dlatego że ludzie młodzi, którzy nie są jeszcze tak strasznie otyli, czyli tam nie leżą w łóżkach, nie ruszają się i trzeba ich dźwigiem wywozić z domu.
A są tacy?
Są tacy. Ale to jakby tacy pacjenci już są traktowani troszkę jak w onkologii, jak pacjenci paliatywni. To znaczy ich narządy są już tak zniszczone przez długotrwałą otyłość, że po operacji oni nie odniosą super korzyści. My przedłużymy im życie, oczywiście my ich zmobilizujemy, ale największą korzyść odniosą ci ludzie, którzy są młodzi, których narządy są jeszcze wydolne, bo ta zmiana życia u nich jest najbardziej spektakularna. I to jest coś więcej niż tylko kilogramy, coś więcej niż tylko utrata chorób towarzyszących, bo proszę zobaczyć, jak zachowują się ludzie, jakie mają szanse w ogóle wejście w życie. Ludzie po operacji bariatrycznej, gdzie ta utrata masy nagle jest to kilkadziesiąt kilogramów, oni zupełnie mają inny temperament, zupełnie inne cele życiowe. My to obserwujemy już 20 lat w takiej perspektywie długofalowej, co oni robią. To nie jest tylko to, że nagle zmieniają ubranie, ale oni zmieniają w perspektywie długofalowej pracę, życie i swoje ideały, swoje ambicje. Nie? To jest niesamowite.
Trochę zadziwiające jest to, że małe dzieci, albo dzieci generalnie i młodzież mają te same problemy co rodzice. Rodzice nie chcą stopować tych swoich problemów. No, skoro ja miałam problemy z otyłością, to dlaczego moje dziecko ma też mieć? Skoro ja miałam złe zachowania, to...
Pamiętajcie, że to jest choroba otyłościowa. Czyli dzieci dostają te same geny co rodzice, tylko te geny, ich ekspresja, ona się pojawia w momencie jakimś takim trudnym dla organizmu. Czyli jeżeli organizm odczuwa stres w jedną lub w drugą stronę, ma czegoś niedomiar albo czegoś nadmiar, to zaczyna się bronić. I jednym z mechanizmów tej obrony jest właśnie odblokowanie pewnych genów, które powodują, kiedyś powodowały przetrwanie. Czyli kiedyś dawały nam dodatkową dawkę energii, bo nie było tej energii pod dostatkiem, a teraz powodują naszą zagładę, bo tej energii jest za dużo, ona się odkłada, magazynuje pod postacią tkanki tłuszczowej i niszczy inne narządy. Czyli to nie jest tak, że my do końca mamy wpływ na to, co nasze dzieci, jak one się zachowują wobec jedzenia, co one jedzą. To też jest takie sterowanie troszeczkę ze środka.
Ale ja też widzę po rodzicach, jeżeli mamy rodzica z chorobą otyłościową, to najczęściej i ma dzieci, to najczęściej wyjawiają się takie dwie ścieżki. Jedna ścieżka jest taka, że jednak rodzic troszeczkę bagatelizuje ten problem i gdzieś tam dalej te schematy są powielane, a druga ścieżka jest taka, że rodzic nadmiernie chciałby to wszystko kontrolować. I mimo, że na przykład sam gdzieś tam ma jakieś problemy, ma problemy z jakimiś produktami, to bardzo restrykcyjnie pilnuje dziecko, żeby nie jadło tego, nie jadło tamtego. I w pewnym momencie, kiedy to dziecko nam wchodzi w taki okres dojrzewania, no każdy wie, jak nastolatki uwielbiają się buntować i idzie to właśnie w tą drugą stronę, żeby na złość rodzicowi. My wiemy zresztą, że restrykcje żywieniowe, one są jedną z przyczyn otyłości też. Wydaje nam się, że im bardziej tam będziemy pilnować, tym będzie lepiej, a to niekoniecznie tak jest.
Świat mówi w ogóle o takim transdiagnostycznym podejściu do zaburzeń odżywiania, czyli mówi o tym, że zaburzenia jedzenia to są dwa bieguny. Na jednym biegunie są pacjenci, którzy mają potrzebę całkowitej kontroli i przejmowania jej w jakiejkolwiek płaszczyźnie życia. I myślę tutaj o pacjentkach z diagnozą anoreksji, które prezentują taki bardzo wysoki poziom perfekcjonizmu, wysokie standardy, poczucie bycia niewystarczającym. A na drugim biegunie mamy pacjenci, którzy tracą tą kontrolę. I to są pacjenci najczęściej, którzy właśnie cierpią, zmagają się z kompulsywnością jedzenia. I bardzo też zadziwiające wydaje się nam nienaturalne myślenie o tym, że ci pacjenci mogą migrować między tymi diagnozami. Ale jeżeli mamy takie przekonania, że nasze życie jest czarno-białe, no to mamy albo kontrolę, albo jej brak. I bardzo często jest tak, że właśnie w rodzinach, gdzie rodzice są otyli, czy któraś z rodziców, najczęściej mama, bo jednak ona jest tą osobą bardziej delegowaną do jakby tego, że ona narzuca pewne nawyki i wzorce, które u dziecka się jakby kształtują, nieprawidłowe, dysfunkcyjne, to widzimy dwie ścieżki. Albo to dziecko wyrasta w takim przekonaniu, że rodzic jest otyły, że ja też nie mam, jakby idę tą ścieżką, taką utraty kontroli. W Stanach myśli się nawet o tym, że przecież można jeść, bo i tak będzie można zrobić bariatrię, jak będę dorosły. Czyli taka droga trochę tutaj w tym przypadku droga na skróty. Natomiast w części rodzin występuje takie przekonanie związane z tym, że ja absolutnie nie chcę powielać tych schematów i wzorców, które są w rodzinie. I tam pojawiają się zaburzenia restrykcyjne.
To jest temat, na który można rozmawiać i rozmawiać tak naprawdę, ale gdybyśmy tak na koniec już powiedzieli takie ABC leczenia otyłości, to takie najważniejsze rzeczy.
Zespół wielodyscyplinarny.
Tak, tak, to trzeba podkreślić, że ten zespół wielodyscyplinarny jest tutaj ważny, bo
holistyczne podejście.
Tak, bo w Polsce jest 70 szpitali, które leczą bariatrycznie pacjentów z otyłością patologiczną, ale jest kilkanaście, które mają taki wykształcony zespół wielodyscyplinarny i trzeba się tym pacjentom poświęcić. To jest tak, że niskie ryzyko po tym leczeniu i taka duża satysfakcja, która płynie z wyniku odległego, to pochodzi z doświadczonego zespołu wielodyscyplinarnego. To nie jest tak, że jakiś dyrektor szpitala w mieście X zobaczy, że to jest szansa na to, żeby ten szpital był sławniejszy i żeby miał bardziej korzystny przychód i otwiera taką działalność. Mamy wielu pacjentów, którzy trafiają do nas po innych szpitalach, po operacjach w innych szpitalach na to, żeby to niekorzystny ten efekt długoterminowy później wzmocnić kolejną operacją. Bo trzeba też przyznać jakby jedną rzecz, że bo ja jestem takim trochę zwolennikiem takiej teorii, że to jest jednak choroba i ona łatwo nie da za wygraną. Czyli to są takie mechanizmy, że ten organizm będzie starał się ominąć te mechanizmy, które my wytwarzamy. Dlatego leki nie działają, dlatego dieta nie działa, bo jest to jakieś 1-2 mechanizmy. Tak? Natomiast operacja daje ich 18. Ale organizm nie jest głupi, on w pewnym momencie będzie chciał zawalczyć o to, żeby ten człowiek był z powrotem otyły. I są pacjenci, 30% pacjentów po tej lżejszej operacji trafia do nas jeszcze raz za 5, za 10, za 15 lat. I trzeba tych pacjentów jakby dalej prowadzić, prowadzić ich całe życie. To jest moja taka wiadomość, a druga taka wiadomość, którą chciałem przekazać, żeby nie zwlekać, że jeżeli mamy coś, jeżeli ja mam 20 lat doświadczenia, uczyłem się od ludzi, którzy mają kolejne 20 lat doświadczenia, jeżeli to jest w sumie 40 lat doświadczeń i z tych 40 lat doświadczeń wynika, że nie da się na razie inaczej jak poprzez operację, to żeby ktoś miał fajne życie, długie życie, satysfakcjonujące, z pełną aktywnością, to nie ma co czekać i wypróbować rzeczy, które wiemy, że nie działają.
Z jednej strony tutaj my zachęcamy pacjentów, żeby nie odwlekali tej decyzji, żeby nie czekali, ale z drugiej strony ja bym też jakby tutaj chciała, żeby ci pacjenci zdawali sobie sprawę, że jednak ta cierpliwość, jak już podejmą tą decyzję, żeby też uzbroili się w tą cierpliwość, bo zawsze można znaleźć miejsce, które ma super szybki termin, najszybszy, tak? Ale to, co my też mówiłyśmy tutaj, ta nauka rozładowywania emocji, nauka jedzenia, a nie bycia na diecie, to też jest proces, na który fajnie dać sobie czas i tą przestrzeń w głowie, tak? Żeby zdawać sobie sprawę, że to też jest praca i to jest trudna praca.
Pamiętam swoje takie początki, gdzie w tym procesie bariatrycznym nie ma konieczności tak naprawdę konsultacji psychiatry. Jest potrzebne takie stwierdzenie, że od psychologa, że nie ma przeciwwskazań z natury psychologicznej do takiego zabiegu, natomiast wiadomo, że pacjenci jakby też czarują tą rzeczywistość, w której żyją i z lęku przed tym, że zostaną zdyskwalifikowani, bardzo często nie otwierają się, nie mówią o swoich emocjach, nie mówią o tym, że czują się depresyjnie, że nie mają motywacji i zawsze się pojawia taka wątpliwość, czy depresja jest pierwsza, czy otyłość jest pierwsza. I na świecie jest tak naprawdę milion publikacji, które nie dają jednoznacznej odpowiedzi, bo wydaje się, że pacjenci z otyłością, patrząc jak życie ucieka gdzieś tam między palcami, w jakim tempie żyje, a ten człowiek ma trudność z tym, żeby rano wstać i zrealizować jakiś swój taki minimalny plan dnia, no to to jest na pewno czynnik ryzyka depresji. Z drugiej strony pacjenci depresyjni mają często potrzebę zajadania jakby negatywnych emocji, aktywując układ dopaminy, czyli ten układ nagrody, który jest odpowiedzialny za przyjemność w życiu, tak? Dlatego myślę sobie, że stworzenie tego zespołu i takie pokazanie temu pacjentowi, że on ma wsparcie każdego z nas tak naprawdę sprawia, że ci pacjenci super współpracują i naprawdę zmniejsza się ryzyko takiego niepowodzenia zabiegu.
Jeszcze mam taką myśl, bo my jesteśmy trochę jakby skazani przez przyrodę na niepowodzenie jako gatunek, bo coraz większy procent na całym świecie pacjentów, ludzi jest otyłych i ma coraz gorsze parametry, coraz młodsi pacjenci chorują. Coraz młodsi pacjenci mają nie tylko otyłość, ale także powikłania tej otyłości i coraz lżejsi pacjenci, czyli nie muszą mieć 50 BMI, nie muszą ważyć 200 kilo, wystarczy, że ważą 100 kilo, wykształcają już choroby towarzyszące. Czyli jakby ten progres idzie w coraz gorszą stronę. Te leki, które zostały, one działają, prawda? Czyli agoniści GLP-1, Ozempic, już nie chcę tutaj rzucać nazw, żeby nie reklamować jakiejś firmy, ale one są takim odkryciem, ale średnio pacjenci, którzy przychodzą do nas, chudną 8 kilo na nich, nie? Czyli to jest takie rozczarowanie troszkę i po dwóch latach tylko 2% pacjentów ciągle te leki przyjmuje. Ale coś musimy z tym zrobić. No, mamy nadzieję, że powstanie jakiś taki lek, który będziemy dosypywać do cukru, tak samo jak kiedyś żeśmy jodowali sól.
Może nie do cukru, może do wody jednak.
Do czegoś, co ludzie będą jedli, tak czy siak.
Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszą rozmowę i ten temat jakże ważny dla nas wszystkich, szczególnie w tym XXI wieku.
Dziękujemy serdecznie.